Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
I tak, drodzy Państwo, godzina 15.30, ale czasu polskiego tutaj w tej audycji wyjątkowo. Zawsze podkreślam, że to jest czas polski, bo to jest audycja, przypominam, w której łączymy się z różnymi miejscami na świecie, z poszczególnymi studiami Radia Wnet, a także z Radiem Deon w Stanach Zjednoczonych. I ja już teraz witam współgospodarza audycji Ponad Oceanami, Sławomira Budzika. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Witam prawie całą Polskę. W internecie pewnie dalej ten nasz sygnał dociera. Rzeczywiście w imieniu całej redakcji Radia Deon Chicago i Radio Deon Florida witamy w kolejnym odcinku z cyklu Ponad Oceanami. My dziś z grupą naszych dziennikarzy będziemy chcieli wrócić do tragedii w Nashville. Będziemy mówić o tym, co wydarzyło się w szkole, ale także będzie kilka nowych faktów w tej tragedii. Będzie o tym, że stan Illinois zaprasza na aborcję. Będzie o smutnym celu przybywających tutaj kobiet. Statystyki naprawdę przerażają. Mamy także nowy sondaż, jeśli idzie o wybór burmistrza Chicago. Walka i zaciętość jest niesamowita. Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy Chicago, także i Polacy, zadecydują, kto poprowadzi miasto przez kolejną kadencję. Będzie także o sukcesie Polki, która urodziła się w Stanach, mieszka koło Chicago i teraz robi furorę w programie American Idol. Będziemy także mówić prosto z Kanady. Otóż Iza Lech, z którą połączymy się, jest w Toronto, powie o wizycie Joe Bidena właśnie w tym kraju. Będą informacje z pierwszej ręki i o tym, że Kanadzie, że klienci w Kanadzie płacą mięsem i jajkami. Za co? Za usługi. No i także połączymy się z Ewą Jeneralczuk, która teraz jest w Tampie na Florydzie. Ustawa zwiększająca ochronę mediów społecznościowych dla nieletnich ma szansę na wejście w życie. Będziemy mówić o tej ustawie, o tym, że gubernator DeSantis wybiera się do Izraela, dokładnie do Jerozolimy, i o morderstwie dokonanym przez polskiego lekarza, chirurga plastycznego właśnie tutaj na Florydzie, w Tarpon Springs. Ojciec Paweł Kosiński z kolei powie o sondażu na temat wartości, jaką jest rodzina i także kwestia posiadania dzieci. Jak to u Amerykanów wyglądało 20 lat temu, jak wygląda dziś. Te tematy pojawią się na pewno z naszej strony, tej amerykańsko-kanadyjskiej. Tak więc do usłyszenia, Jaśmino, już za chwilę.
Do usłyszenia za chwilę. My oczywiście połączymy się między innymi z Kazimierzem Gajowym, czyli gospodarzem studia Beirut, i tutaj opowieści bliskowschodnie. Później powędrujemy do Londynu, tam już gospodarze studia Londyn, czyli Iza Smolarek, Aleks Sławiński. Pojawi się także Łukasz Jankowski, czyli spojrzenie na zapewne wydarzenia z polskiej polityki. To wszystko przed nami, a już teraz wędrujemy do pierwszej korespondentki audycji Ponad Oceanami, bo po drugiej stronie oceanu czeka już Iza Lech.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry. W kolejnym dniu wiosny zarówno już w Kanadzie, jak i w Polsce. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje i dobre humory również. U nas dobrego humoru nie brakowało, bo oto u cioci na imieninach, czyli Biden, z wizytą u Justina Trudeau, miałam swoją przysłowiową muchę na ścianie w postaci posła reprezentującego powiat Windsor-Tecumseh, zaprzyjaźnionego od kilku lat Irka Kuśmierczyka. I tak opowiadał mi, że prezydent USA Joe Biden i premier Justin Trudeau przemawiali do dziennikarzy przed kilkoma dniami, dumnie stojąc na tle flag z liściami klonu i transparentami z gwiazdami. Ale w ich myślach były tylko Chiny. Cień komunistycznej partii Chin wiszący nad głowami obu polityków doprowadził nawet do wpadki podczas przemówienia Bidena w kanadyjskim parlamencie, który powiedział: dzisiaj bije brawo Chinom. Bije brawo Kanadzie. Nie dziwi nic, bo to przecież Biden. Biden przemawiał przez 32 minuty do kanadyjskich parlamentarzystów, senatorów i innych dygnitarzy zgromadzonych w Izbie Gmin w ramach swojej dwudniowej podróży do Ottawy. Nie spodziewano się, że podróż przyniesie wiele rezultatów, ale Biden i Trudeau wygłosili skromne oświadczenia na temat dowództwa obrony północnoamerykańskiej, przestrzeni kosmicznej, półprzewodników, Haiti i kwestii klimatycznych. Jednak największą uwagę tutejszych mediów przyciągnęła umowa, którą zawarli w sprawie migracji. Oba kraje ogłosiły plany zastosowania warunków umowy o bezpiecznych krajach trzecich co do imigrantów między punktami wjazdu wzdłuż granicy kanadyjsko-amerykańskiej w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. Nowa polityka weszła w życie w piątek o północy. W ciągu roku Kanada przyjmie również dodatkowe 15 tysięcy migrantów z krajów takich jak Haiti, Kolumbia i Ekwador. Justin ma chyba fobię sprowadzania ludzi do kraju, bo jest jednym z najbardziej proimigracyjnych głów państwa na całym świecie. Pewnie to jego miłe kanadyjskie wychowanie ma na to wpływ. Mówię to oczywiście z całych sił, mrużąc oko. Ale zostając przy miłym i spolegliwym charakterze, praktycznie wszystkich Kanadyjczyków w znanym z popularnego festiwalu szekspirowskiego Stratford w południowym Ontario, po tym jak klient zapłacił fryzjerowi za strzyżenie wołowiną i ziemniakami, rodzinny zakład fryzjerski zaczął przyjmować inne oferty w postaci jedzenia za swoje serwisy. Biorąc pod uwagę wszechobecną drożyznę w Kanadzie, pomysł przypadł do gustu wielu. Jak mówi finansista z Toronto, zainteresowanie handlem wymiennym rośnie napędzane przez trudną gospodarkę. To niesamowity sposób na zrekompensowanie kosztów życia, podkreśla analityk. Tak więc ja, mając już wkrótce wizytę u fryzjera, zamiast portfela definitywnie otworzę lodówkę. Dla magazynu Ponad Oceanami z Kanady, Iza Lech, Radio Deon.
Iza Lech, jak zawsze taką domieszką humoru, też bardzo ciekawa korespondencja. Dziękuję, a teraz drodzy Państwo, czas już na Kazimierza Gajowego, czyli gospodarza studia Bejrut.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
Tak, to było 12 lat temu, 15 marca 2011 roku w Syrii rozpoczęła się rewolucja przeciwko reżimowi Bashara el-Assada, napędzana nadzieją na zmiany. Rewolucja szybko przekształciła się w wojnę. 80% ludności żyje dzisiaj poniżej granicy ubóstwa. Tak naprawdę wszystko padło, tylko jeden element nie upadł przez te wszystkie lata wojny, a mianowicie sam prezydent Bashar el-Assad. Z takim rekordem zniszczeń, jak mógł w ogóle utrzymać się u władzy? A przecież świat obstawiał jego rychły upadek już w 2011 roku. O wielu powodach takiego stanu rzeczy mówiliśmy podczas ostatniego studia Bejrut w zeszły wtorek. Jednak dzisiejsza prasa libańska, obszernie cytując rzeczniczkę rządu brytyjskego, panią Rosy Diaz, pomoże nam odkryć najważniejszy sekret utrzymania się przy władzy syryjskiego prezydenta. Pani Diaz oświadczyła, że reżim syryjski jest ściśle powiązany z handlem kaptagonem, a dostawy warte miliardy dolarów opuszczają Syrię niemal codziennie poprzez port w mieście Latakije. No, sam brat prezydenta Syrii, Maher el-Assad, osobiście nadzoruje handel kaptagonem za granicą. Diaz dodała, handel narkotykami kaptagonem dla reżimu urósł do poziomu produkcji przemysłowej, a jego dochody dla reżimu wynoszą, uwaga, 57 miliardów dolarów rocznie, co stanowi prawie trzykrotność handlu narkotykami przez wszystkie meksykańskie kartele razem wzięte. Dla lepszego zrozumienia dodajmy, że stanowi to 80% światowej podaży tego narkotyku. Zdaniem brytyjskiego rzecznika rządu również współpraca reżimu z libańskim Hezbollahem podsyca niestabilność w regionie, ale reżim w ogóle się tym nie przejmuje, oczywiście dopóki zarabia miliardy dolarów z nielegalnej działalności narkotykowej. Masowa skala produkcji i handlu kaptagonem wzbogaca ludzi Asada, jego milicję, wojsko, watażków, kosztem oczywiście narodu syryjskiego, który wciąż cierpi z powodu skrajnego ubóstwa i przerażających naruszeń praw człowieka ze strony reżimu. Tak powiedziała pani Rosy Diaz. Dokładnie we wtorek USA i Wielka Brytania nałożyły sankcje na osoby i firmy powiązane z reżimem syryjskim, zaangażowane w handel kaptagonem. Ale czy to w jakikolwiek sposób ograniczy handel kaptagonem? Możemy mieć tylko nadzieję. Dla magazynu Ponad Oceanem Kazimierz Gajowy, Bejrut.
Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut. A teraz, drodzy Państwo, ponownie usłyszymy głos współgospodarza audycji, czyli Sławomira Budzika.
Ponad Oceanem. Floryda. Sławomir Budzik.
Wracamy do tragedii, wracamy do strzeliny. W szkole niestety giną niewinne dzieci. Troje dzieci, przypomnę, zginęło w poniedziałek. Sześć osób w sumie straciło życie. Natomiast informacje, które podajemy na naszej antenie, to są dobre informacje. Otóż ten, który strzelił w mordercę, jest bohaterem, a urodził się i wychował w Chicago. Oficer Rex Engelbert znany jest w Chicago. To właśnie o nim dzisiaj piszą nie tylko media w Tennessee, ale także na Florydzie i w Chicago. A skoro o Chicago, to stan Illinois jest stanem, który zaprasza na aborcję. Smutny cel przybywających tutaj kobiet. Statystyki, które pojawiły się w tym tygodniu, są absolutnie porażające. Setki kobiet z innych amerykańskich stanów podróżuje specjalnie na południowy kraniec Illinois, aby poddać się aborcji, czyli zabić swoje dziecko. Zabieg usuwania ciąży nie jest już dostępny, przypomnijmy, w 11 południowych amerykańskich stanach, a które w większości zakazały przerywania ciąży, odkąd Sąd Najwyższy zniósł konstytucyjną ochronę dla kobiet chcących poddać się aborcji. Teraz to właśnie stan Illinois stał się mekką dla tych, które chcą przerwać ciążę i ten proceder niestety, ale coraz bardziej się nasila. A skoro jesteśmy w Illinois, to czas również na wybory. W przyszły wtorek dogrywka tak zwana, czyli druga tura, Wallace kontra Johnson. To te dwa nazwiska pojawiają się w tym starciu. Albo Wallace będzie burmistrzem, albo Johnson. Dla tych, którzy przeoczyli, słynna Lori Lightfoot. Pierwsza czarnoskóra kobieta orientacji homoseksualnej będzie żegnać się z urzędem. Przegrała wybory i w związku z tym teraz mieszkańcy będą decydować albo biały Wallace, albo ciemnoskóry Johnson. Ta polaryzacja sceny politycznej jest dużo większa niż tylko jeśli idzie o kolor skóry. Chodzi także o poglądy. I na koniec o tym, że dobre wieści mamy z turnieju i również z rywalizacji telewizyjnej American Idol. Keira to Karolina Baran, która wystąpiła także w Polsce. Występuje na dużych festiwalach, takich jak Lollapalooza chociażby w Chicago. Teraz pojawiła się w telewizyjnym show, który cieszy się naprawdę ogromną siłą i popularnością. I co? I dostała przepustkę już prosto do Hollywood. Zobaczymy naszą Polkę Karolinę Baran, która urodziła się tu w Chicago, pod Chicago, ale w polskiej rodzinie. Mówi po polsku, czuje po polsku. Jej mama prowadziła szkołę muzyczną, także w Szamburgu, to jest miasteczko, gdzie mieszka mnóstwo Polaków. I to właśnie ona, Karolina Baran, będzie także śpiewała w kolejnych odcinkach American Idol. Oby wyśpiewała w wielkim finale wielką nagrodę, czego sobie państwu i wszystkim naszym rodakom życzę. Prosto ze studia Radia Deone, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Sławomir Budzik.
Dziękuję, Sławku. A teraz, drodzy państwo, czas na studio Londyn. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad Oceanami.
Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu i tak patrzę sobie, słucham sobie całego, co Iza Lech właśnie mówiła u cioci na imieninach. No w ten sposób też można sparafrazować. Król Karol III odbywa właśnie oficjalną podróż do Niemiec. Wystąpił w Bundestagu, a jego przemówienie wygłoszone w języku zarówno angielskim, jak i niemieckim było przyjęte na stojąco. Podkreślał, że ma nadzieję odnowić przyjaźń między Wielką Brytanią a Niemcami. Odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział, że wolność i godność człowieka zostały zdeptane w najbardziej brutalny sposób. Pochwalił również reakcję swojego kraju, czyli Wielkiej Brytanii, krajów wschodniej flanki oraz, uwaga, Niemiec na to, co się stało właśnie w Ukrainie. Czy naprawdę Niemcy tak świetnie zareagowali? Pod wielkim znakiem zapytania. Co ciekawe, król Karol III, który sam jest już postacią popkultury, w swoim przemówieniu bardzo mocno odnosił się właśnie do popkultury. W jego przemówieniu pojawili się The Beatles, Monty Python oraz grupa Kraftwerk.
O tak, ależ oczywiście okazuje się, że jeszcze bardziej jest osobą popkultury. Wśród osób witających naszego nowego króla znalazły się osoby, które przyszły prosto z jednej z znanych sieciówek kulinarnych, mając na głowie papierowe korony. Jeden z członków właśnie publiczności chciał wręczyć tą właśnie papierową koronę naszemu nowemu królowi. On powiedział: zachowaj to, jest twoja. Ale o czym mówił również Sławek Budzik, zarówno w Ameryce, jak i w Wielkiej Brytanii mamy wybory. Okazuje się, że mamy już szefa parlamentu szkockiego. Jak pamiętamy, całkiem niedawno Nigella Sturgeon, która była szefową Scottish National Party, ale przy okazji właśnie premierem Szkocji, złożyła swój stołeczek do kupy i powiedziała: okej, dobra, teraz niech przyjdzie ktoś nowy. Wśród trzech kandydatów zwycięzcą został Humza Yousaf, który jest pierwszym islamskim premierem Szkocji. On wygrał z Ash Regan i Kate Forbes, które rozegrał całkiem ładnie. Wśród 70 tysięcy członków partii 50,5 tysiąca osób złożyło swoje głosy. Okazało się, że w pierwszym głosowaniu jeszcze nie było wiadomo, kto wygra, ale w drugich wyborach już właśnie Yousaf został szefem. Więc już wiemy, mamy nowego premiera Szkocji. Yousaf Humza jest nowym premierem Szkocji.
W Wielkiej Brytanii poza tym zakaz sprzedaży aut spalinowych ma wejść w życie 5 lat wcześniej niż w Europie, bo już w 2030 roku. Z kolei w 2035 roku ma nastąpić zakaz dotyczący sprzedaży nowych pojazdów hybrydowych, a 5 lat później zakaz najbardziej zanieczyszczających środowisko ciężarówek. Pod tym względem Wielka Brytania poszła o wiele dalej niż Unia Europejska. No taka rywalizacja. Poza tym u nas chyba jajka są jednak droższe niż Kanadzie, więc ja, wybierając się do fryzjera, jednak wolę zapłacić kartą kredytową. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Studio Londyn, Iza Smolarek
i Aleks Słowiński.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
I my także bardzo dziękujemy. Ja tylko przypomnę, że także audycje ze Studia Londyn są dostępne na naszym portalu www.wnet.fm i zachęcamy do odwiedzin tego portalu. A teraz chciałoby się wręcz powiedzieć: witam i witamy się z księdzem, z ojcem Pawłem Kosińskim.
Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o nowym sondażu wśród mieszkańców USA na temat pewnych wartości, takich jak religijność czy posiadanie dzieci, jak one się zmieniały w ciągu ostatnich 25 lat. Mamy takie badania, które były przeprowadzane w 1998 roku i teraz w marcu zostały one powtórzone, opublikowane zostały 3 dni temu, 27 marca. Zostały przeprowadzone przez National Opinion Research Center na Uniwersytecie w Chicago, a sfinansowane przez Wall Street Journal. Na pytanie o pewne wartości i czy ludzie uważają je za bardzo ważne, 40%, 39 dokładnie procent stwierdziło, że religia jest dla nich bardzo ważna. Dla porównania, w 1998 roku tak odpowiedziało 62%. Widzimy, że ten spadek jest znaczny. Wiara była jednym z kilku wskaźników bardziej tradycyjnych wartości, które, jak wykazał sondaż, są mniej ważne dla Amerykanów niż 25 lat temu. Badanie z 2023 roku wykazało, że wartości są też właśnie mniej ważne dla ogółu Amerykanów. Tylko 30% respondentów na przykład w tym roku mówiło, że posiadanie dzieci było dla nich ważne. 25 lat temu było to prawie 60%. Inna rzecz, na przykład patriotyzm. W tym roku mówiło, że to jest ważna rzecz, 38%. Natomiast 25 lat temu było to 70% obywateli amerykańskich. Tylko 43% powiedziało, że małżeństwo jest bardzo ważne. Nie wiemy, jak by odpowiadali w 1998 roku, dlatego że tego pytania po prostu nie było. Jedyną wartością, która ma większe notowania, to pieniądze. które wzrosły od 1998 roku z 31% do 43% w tym właśnie roku. W rozbiciu na przekonania polityczne 53% republikanów i 27% demokratów powiedziało, że religia jest dla nich bardzo ważna, a 38% republikanów i 26% demokratów powiedziało, że posiadanie dzieci jest dla nich bardzo ważne. Ankieterzy zapytali też respondentów, co myślą o tym, czy życie ich dzieci będzie lepsze niż dla nich. Otóż 78% odpowiedziało, że uważają, że nie, że przyszłość ich dzieci będzie gorsza niż ich. Tylko 21% stwierdziło, że tak, przyszłość będzie lepsza. Myślę, że ten sondaż jest o tyle ciekawy, że on pokazuje pewne nastroje, które towarzyszą Amerykanom od tych 25 lat, przełom tysiącleci i to, co się zmieniło przez te ostatnie lata.
To, drodzy Państwo, ojciec Paweł Kosiński. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, a teraz czas już na Monikę Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. W Nowym Jorku i na wschodnim wybrzeżu generalnie, jeżeli chodzi o wydarzenia, którymi żyje Polonia, to żyjemy tym, co działo się w Waszyngtonie w tamten piątek. Polska Noc z NBA organizowane przez Marcina Gortata. Odbyło się ono i był to duży sukces. Marcin Gort szacuje, że około 1500 osób w biało-czerwonych barwach pojawiło się podczas meczu Washington Wizards kontra San Antonio Spurs, a w drużynie San Antonio Spurs Jeremy Sochan, ten młody chłopak, wyszedł do kibiców pomimo tego, że nie mógł zagrać. To była taka wiadomość, która została przekazana kibicom w ten sam dzień, kiedy odbywał się mecz. Ze względu na kontuzję kolana Jeremy nie grał w meczu, ale spotkał się z kibicami po meczu, rozmawiał z nimi w języku polskim, tak samo jak i z mediami. Powiedział, że chce grać w kadrze narodowej Polski w koszykówkę. Nie dostał jeszcze jednak zgody na to oficjalnej z zespołu San Antonio Spursa. Musi taka zgoda zostać wydana. Jeremy Sochan to naprawdę bardzo, bardzo wesoły, młody chłopak, który ma duży sentyment do Polski, do Polaków. Tęskni, mówi, za swoją rodziną w Polsce najbardziej. Na meczu był obecny również jego ojczym, który też rozmawiał z kibicami, bo Jeremy musiał szybko wychodzić, jechał bowiem ze swoją drużyną na lotnisko i stamtąd na kolejny mecz. Marcin Gortat natomiast, w przeciwieństwie właśnie do Jeremiego, już nie gra przecież aktywnie, więc ten czas miał dużo bardziej zrelaksowany i muszę to powiedzieć, że Marcin Gortat robi bardzo dużo dla polskiego sportu od wielu lat, kiedy był zawodnikiem NBA, ale bardzo dużo robi dla sportu polskiego i dla promocji Polski w Stanach Zjednoczonych już teraz, kiedy jest dosłownie na emeryturze. Jak powiedział ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, pan Marek Magierowski, mógłby przecież nie robić nic, a robi naprawdę dużo. I Marek Magierowski powiedział również, że Gortat pomaga polskiej dyplomacji w promowaniu tego, co polskie, bo koszykówka przecież w Stanach jest bardzo popularnym sportem i to, że na takiej hali jak właśnie Capital One Arena w Waszyngtonie były wyświetlane polskie flagi, były wyświetlane osoby, które są Polakami, znane na całym świecie, sportowcy, tak jak Robert Lewandowski choćby, czy Jan Blachowicz, czy polskie specjały kulinarne, polskie flagi. Na początku meczu polscy żołnierze z Gromu zostali również w sposób szczególny uhonorowani, otrzymali flagę, zaprezentowano ich, że się tak wyrażę, przed całą areną. Ale co ciekawe, poznaliśmy również pana, który na ten mecz przyleciał specjalnie z Polski, z Gdańska, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć mecz NBA na żywo, a w nim Polaków, i nie był zawiedziony. Tym żyjemy na wschodnim wybrzeżu, tym wydarzeniem z mijającego weekendu. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Monika Adamski, Radio Rampa. A teraz czas już na Ewę Jeneralczuk.
Ponad Oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, z ciepłej i słonecznej Florydy. Tampa Bay od tygodnia żyje morderstwem dokonanym przez polskiego lekarza. W weekend dr Tomasz Kosowski, 44-letni chirurg plastyczny z Tarpon Springs, został aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia 41-letniego Stevena Koziego. Urzędnicy powiedzieli, że ciała adwokata wciąż nie odnaleziono. Publiczne zapisy dostarczyły szczegółowego opisu tego, co wydarzyło się we wtorek 21 marca w dniu zaginięcia Koziego. Chociaż nie ogłoszono motywu w tej sprawie, akta sądowe pokazują, że on i Kosowski byli powiązani tym samym procesem, który rozpoczął się w 2019 roku. Nakaz przeszukania w sprawie zaginionego prawnika z Largo wykazał prawie 290 tysięcy dolarów w gotówce, kilka sztuk broni, kontrol tablic rejestracyjnych, siatkę do włosów, maskę chirurgiczną, rękawiczki, gąbki, MacBook również znalazł się wśród przedmiotów znalezionych w czerwonej Toyocie Tomasza Romana Kosowskiego. W oświadczeniu napisano, że obaj mężczyźni mieli wziąć udział w tym samym przesłuchaniu telefonicznym we wtorek 21 marca, czyli w poranek zniknięcia Koziego. W dniu, w którym adwokat Largo zniknął, widziano mężczyznę, który wszedł do głównego holu kancelarii prawnej i wyszedł około 2 godziny później, ciągnąc duży wózek zgodnie z oświadczeniem o aresztowaniu. Kryminalistyka wykazała dużą ilość krwi, została oczyszczona w łazience budynku. Tymczasem ustawodawcy na Florydzie przedstawili projekt ustawy, który zwiększy ochronę mediów społecznościowych dla nieletnich. Platformy mediów społecznościowych będą zobowiązane do ujawnienia zasad, używając jasnego języka dostosowanego do dzieci. Ustawa przeszła jednogłośnie przez Houchers and Innovation Subcommittee. Współsponsor ustawy powiedział, że będzie to miało zastosowanie do każdej opartej na algorytmach platformy mediów społecznościowych. Wymaga to również od firmy z branży zapewnienia jasnego dostępu do zasobów dla organów ścigania, zapobiegania samobójstwom i usług zapobiegania przemocy domowej. Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi muszą zapewnić środki ochronne, takie jak ograniczanie czasu na ekranie i inne ustawienia rodzicielskie, a także mechanizmy zgłaszania związane ze szkodliwymi zachowaniami, takimi jak zastraszanie i groźby przemocy. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku. I na koniec o tym, że gubernator Ron DeSantis pojedzie w przyszłym miesiącu do Jerozolimy i przemówi podczas wydarzenia w muzeum, podczas gdy Izrael stoi w obliczu narastającego kryzysu wewnętrznego. The Jerusalem Post i Muzeum Tolerancji w Jerozolimie poinformowało, że DeSantis wygłosi przemówienie programowe podczas wydarzenia, które będzie dotyczyć napięć w Izraelu, który jest kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Biuro gubernatora potwierdziło plany podróży, zaznaczając, że wizyta zbiega się z 75. rocznicą odzyskania przez Izrael niepodległości. W czasie niepotrzebnie napiętych stosunków między Jerozolimą a Waszyngtonem, Floryda służy jako pomost pomiędzy narodem amerykańskim i izraelskim. Zacytowano słowa DeSantisa w komunikacie prasowym zapowiadającym jego wizytę w Izraelu. DeSantis od dawna występuje jako sojusznik Izraela, odwiedzając ten kraj kilka razy jako członek kongresu i podczas pierwszych 6 miesięcy jako gubernator. Wielokrotnie stawał po stronie Izraela w jego trwającym konflikcie z Palestyńczykami. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękuję, Ewo, za jak zawsze ciekawe informacje prosto z Florydy, a na zakończenie informacje z Polski i tutaj już czas na Łukasza Jankowskiego.
Ponad Oceanami.
A polska polityka łapie pewien oddech i pewne zwolnienie po bardzo intensywnej prekampanii wyborczej w tygodniu ubiegłym. Teraz raczej patrzymy na to, co do nas spływa z Unii Europejskiej i co o czym decyduje w naszym codziennym życiu i Parlament Europejski, i Komisja Europejska. Również, jak na razie wiemy, że jest utrzymana data 2035 rok jako ostatni rok, w którym będzie można kupować nowo produkowane samochody z silnikiem spalinowym. Wiele osób to oburza, ale są też tacy, którzy mówią spokojnie, to nasz 12 lat, przez ten czas już wszyscy będziemy jeździć samochodami elektrycznymi. No tak się pewnie nie stanie, ale to jest taka kwestia, która zmusza nawet partie bardzo zielone i bardzo progresywne do wyrażenia pewnego krytycyzmu. Nawet politycy Szymona Hołowni Polski 2050 wskazują, że jest to data bardzo bliska i że Polacy nie lubią, kiedy im się czegoś zakazuje. No ale ten tydzień może być pierwszym takim, kiedy nagle się okazało, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie są tylko same plusy, to nie są pieniądze, którzy wierzą, zdaniem wielu, pieniądze rozdawane za darmo, to nie jest też tylko i wyłącznie awans, to są też koszty, i to koszty, których nie ponosicie gdzieś tam wysoko na poziomie państwa, tylko koszty, które będzie ponosił każdy z nas, koszty walki ze zmianami klimatycznymi. Czy jesteśmy gotowi na to? Czy jesteśmy gotowi płacić z własnej kieszeni, zwłaszcza ci ubożsi, bo to ich pakiet Fit for 55 najbardziej dotknie? To pokażą najbliższe i jeszcze najbliższe wybory, ale dyskusja się zaczęła i nad Wisłą widzimy, że Unia Europejska to nie tylko korzyści, to też bardzo poważne koszty.
Bardzo serdecznie dziękuję. To Łukasz Jankowski, korespondent, dziennikarz Radia Wnet. A my teraz na zakończenie jeszcze na moment łączmy się ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami, ze Sławomirem Budzikiem.
Jaśmino, ja dziękuję tobie, dziękuję realizatorom. Paweł Maciej jest z naszej strony, ze strony amerykańsko-kanadyjskiej, także naszym dziennikarzom, którzy byli dzisiaj razem z nami. Iza Lech, Ewa Jeneralczuk, Monika Adamska, ojciec Paweł Kosiński. No i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Będziemy ponownie łączyć siły i nasze również siły, aby powstawał ten magazyn Ponad Oceanami. Tak więc dziękuję, dobrego popołudnia w Polsce. U nas dopiero zaczynamy dzień, tak więc śledźcie nas również na naszym portalu informacyjnym deon24.com. Co dzieje się w Ameryce? Co dzieje się w Kanadzie? Do usłyszenia!
Do usłyszenia i mam nadzieję, że ten dzień będzie piękny i słoneczny. U nas ten dzień, można powiedzieć, że powoli się kończy, ale jeszcze też pogoda jest, no może nie iście wiosenna, ale coraz ładniejsza i mamy nadzieję, że to słońce zaraz zawita już w pełni. Z tej strony oceanu Andrzej Karaś wydał program, Joanna Reiner realizowała. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę i za momencik rozpoczynamy popołudnie wnet, ale najpierw trochę dobrej muzyki i zresztą tej muzyki będzie dzisiaj dużo.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.
Sponsorem audycji Ponad Oceanami są polskie linie lotnicze LOT.